Stalin sięgnął po słuchawkę telefonu. Połączcie mnie z Jeżowem, powiedział do sekretarza, który zgłosił się na dźwięk dzwonka. Towarzyszu Jeżow, aresztujcie Tuchaczewskiego. Już wystarczy jego kreciej roboty. Usłyszał tylko, jak komisarz wyrecytował: tak jest, towarzyszu sekretarzu generalny. I odłożył słuchawkę. Zsunął porozkładane papiery na kupkę. Postanowił, że nie zostaną wykorzystane przed sądem, gdyż w żadnym z dotychczasowych procesów nie przedstawiano materialnych dowodów winy, a jedynie zeznania świadków i oskarżonych. Przywoływanie przez prokuratora dokumentów zdobytych przez wywiad Stalin uznał za niepotrzebny precedens. Klarowny wizerunek przewodu sądowego, w którym skruszeni zbrodniarze kajali się, wyjawiali, jak zdradzili ojczyznę i bliskich, wydawał się Stalinowi rozwiązaniem idealnym i nie miał zamiaru go zmieniać. Jednakże dowodów zdrady Tuchaczewskiego potrzebował poza sądem na posiedzeniu biura politycznego. Pokazanie towarzyszom, jak sprawnie działa wywiad radziecki, miało dodatkową wymowę. Stawało się przestrogą dla nich samych, aby nie próbowali podejmować współpracy z zagranicznymi ośrodkami lub knuć przeciwko Stalinowi. Wiedział, że nikt nie będzie kwestionować dokumentów niemieckich noszących podpis samego Hitlera oraz informacji z Pragi przesłanej przez prezydenta Benesza. Robiąc wielką czystkę w wojsku, Stalin musiał mieć pewność, że nie napotka nieprzewidzianych przeszkód. Nikt z towarzyszy nie powinien mieć cienia wątpliwości, że Tuchaczewski to zdrajca, którego należy osądzić jak najsurowiej. Na podstawie materiałów, które Stalin miał w ręku, można było oskarżyć marszałka, że stanął na czele grupy wojskowych i cywilnych rebeliantów, zamierzających zamordować Stalina, Kaganowicza, Mołotowa i Litwinowa, a następnie zamierzał ustanowić dyktaturę wojskową w ścisłej współpracy z Niemcami. Oczywiście pomoc Niemców byłaby sowicie wynagrodzona przez zwycięskich zamachowców, którzy oddaliby im duże połacie kraju rad, przede wszystkim Ukrainę. Przyznali znaczne ulgi w handlu oraz zawarli ścisły sojusz polityczny i wojskowy. Taka wizja wyłaniająca się z dokumentów oraz zeznań aresztowanych nie dopuszczała możliwości sprzeciwu wobec jedynego rozwiązania, jakim było aresztowanie i kara śmierci dla zamachowców. W czasie posiedzenia Biura Politycznego 24 maja Stalin uzyskał nie tylko zatwierdzenie aresztowania Tuchaczewskiego. Podjęto też decyzję o konieczności przeprowadzenia gruntownej kontroli w korpusie oficerskim, co wynikało z przeświadczenia, że spiskowcy nie mogli planować obalenia najwyższych władz państwa bez solidnego oparcia wśród oficerów. Ta decyzja stwarzała możliwość czystek w wojsku. Następnego dnia, 22 maja, Michaił Tuchaczewski udał się do szefa Komitetu Okręgowego Partii. Pastyszew trzymał go długo w sekretariacie, zanim wreszcie zaprosił do gabinetu. Rozmowa trwała kilka minut, gdy nagle drzwi otworzyły się gwałtownie i stanął w nich szef rejonowego urzędu NKWD Papaszenko. Za nim weszli dwaj naczelnicy wydziałów. W sekretariacie pozostało kilku żołnierzy ściągniętych na wypadek, gdyby aresztant chciał stawiać opór lub też zdołał zawiadomić swoich współpracowników. Obywatelu Tuchaczewski, jesteście aresztowani. Papaszenko wyciągnął z kieszeni munduru kartkę z nakazem aresztowania, podpisanym przez Jeżowa. W tej samej chwili dwaj pozostali NKWD-ści schwycili marszałka za ręce, uniemożliwiając obronę, zerwali pagony i odznaki marszałkowskie i wywlekli go do sekretariatu. Stamtąd skierowali się tylnym wyjściem na schody prowadzące na podwórze, gdzie czekał już samochód. Wepchnęli aresztanta do wnętrza i samochód ruszył w stronę więzienia. Nina Jewgeniewna długo czekała na męża. Jego nieobecność tłumaczyła nawałem obowiązków, jakie przypadły na pierwszy dzień pobytu w nowej placówce. Miała mu jednak za złe, że pozostawił ją samą w mieszkaniu, które wydawało jej się puste i obce. Był już późny wieczór, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Przekonana, że wraca mąż, wyszła do przedpokoju. Przed drzwiami stał jednak Paweł Dybienko, którego poznała na dworcu poprzedniego dnia. Był wyraźnie zdenerwowany i mimo chłodnego wieczoru spocony. Nic nie mówiąc, wszedł do mieszkania. Michał Nikołajewicz został dzisiaj aresztowany, wykrztusił wreszcie i widać było, że jest szczerze przejęty. Nina poczuła, że ziemia usuwa się jej spod stóp. Oskarżeni przyznali się do winy. Tuchaczewskiego bezzwłocznie przetransportowano do Moskwy. Przez kilka pierwszych dni nie protokołowano w więzieniu jego zeznań, co oznaczało, że nie przyznawał się do winy. Załamał się jednak szybko. 26 maja przyznał się do wszystkich zarzucanych przestępstw. Dlaczego? Torturowano go? Zapewne tak. Na protokole przesłuchania z podpisem Tuchaczewskiego odkryto po latach krople krwi. Analiza wykazała, że krew ściekała na papier pod kątem, spływała z ciała zmaltretowanego więźnia lub też z pejcza, którym go bito. Bez wątpienia poddano go również presji psychicznej. Był to zabieg często stosowany wobec więźniów politycznych. Przekonywano ich, że od przyznania się i wskazania współwinnych zależeć będzie życie najbliższych, żony, dzieci i rodzeństwa. Jest również pewne, że ludzie, w których ręce Stalin złożył los Tuchaczewskiego, doskonale zdawali sobie sprawę, jak bardzo sekretarzowi zależy, by wszystko przebiegało bez zakłóceń. Nie cofnęli się przed niczym, aby wydobyć zeznania, których oczekiwał Stalin. Być może Tuchaczewski uznał, że cała sprawa jest tragicznym nieporozumieniem i gotów był przyznać się do wszystkiego, licząc, że uda mu się skontaktować ze Stalinem i przerwać koszmar lub wyjaśnić wszystko przed sądem i uzyskać uniewinnienie od absurdalnych zarzutów. Nie docenił bezwzględności machiny, w której tryby wpadł. Tuż przed rozpoczęciem procesu poddano go przesłuchaniu, aby zyskać pewność, że stojąc przed trybunałem nie zmieni zeznań. Zresztą istniało wiele innych metod, aby oskarżony, który uwierzywszy w bezstronność sądu, wypierał się zeznań złożonych w śledztwie, został szybko przywołany do porządku. Sędziowie, ściśle współpracujący z aparatem represji, ogłaszali w takich wypadkach przerwę, w czasie której nieposłusznego oskarżonego poddawano torturom, aplikowano narkotyk, a w szczególnie trudnych i ważnych wypadkach podstawiano sobowtóra. 11 czerwca 1937 roku o godzinie 9 rano rozpoczął się proces marszałka Michaiła Tuchaczewskiego i 7 innych oficerów aresztowanych pod podobnymi zarzutami. Agencja TASS informowała następnego dnia. Wczoraj, 11 czerwca bieżącego roku, w sali Sądu Najwyższego ZSRR specjalny sądowy Trybunał Sądu Najwyższego ZSRR pod przewodnictwem przewodniczącego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego ZSRR towarzysza Ulricha w składzie zastępcy Ludowego Komisarza Obrony towarzysza Augsmisa, marszałka Budionnego, marszałka Blichera, szefa sztabu generalnego Szaposznikowa, dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego Bielowa, dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego Dybienki, tego samego oficera, który poinformował Ninę Tuchaczewską o aresztowaniu męża, dowódcy Północno-Kaukowskiego Okręgu Wojskowego Kaszyrina i dowódcy 6. Kozackiego Korpusu Kawalerii imienia Stalina Goriaczowa rozpatrzył na zamkniętym posiedzeniu zgodnie z dekretem z 1 grudnia 1934 roku sprawę Tuchaczewskiego, Jakira, Uborewicza, Korka, Ajdemana, Feldmana, Primakowa i Putny. Po ogłoszeniu aktu oskarżenia na pytanie przewodniczącego towarzysza Ulricha, czy oskarżeni przyznają się do przypisywanych im przestępstw, Wszyscy oskarżeni przyznali się w pełni do winy. Sąd uznał, że wyżej wymienieni oskarżeni byli na służbie wywiadu wojskowego jednego z państw prowadzących nieprzyjazną politykę wobec ZSRR. Dostarczali wojskowym ośrodkom tego państwa informacji szpiegowskich, dokonywali aktów szkodliwych w celu zmniejszenia siły Armii Czerwonej i mieli na celu przyczynienie się do rozczłonkowania Związku Radzieckiego i powrotu władzy obszarników i kapitalistów. Specjalny Trybunał uznał oskarżonych winnymi złamania przysięgi wojskowej, zdrady Armii Czerwonej i Ojczyzny i postanowił pozbawić ich stopni wojskowych i skazać wszystkich na najwyższy wymiar kary – rozstrzelanie. Rozprawa trwała krótko. Zakończyła się tego samego dnia po godzinie 23. Oskarżeni przyznali się do winy. Byli apatyczni, straszliwe śledztwo zostawiło na wszystkich niezatarte ślady. Oskarżali siebie i kolegów, starając się zyskać pobłażliwość sędziów. Nie wiedzieli, że oficerowie ze składu sędziowskiego, którzy mieli wydać wyrok w ich sprawie, czuli się równie zagrożeni. Oni także walczyli o życie, starając się wykazać bezgraniczne oddanie Stalinowi. Wyrok w tej sprawie zapadł zresztą wcześniej, gdy Stalin przykazał przewodniczącemu składu sędziowskiego orzeczenie kary śmierci dla wszystkich oskarżonych. Nad ranem 12 czerwca marszałek Tuchaczewski stanął przed plutonem egzekucyjnym na podwórzu więzienia na Łubiance. Podobno jego ostatnie słowa brzmiały: strzelacie nie do nas, strzelacie do Armii Czerwonej. Represje dotknęły najbliższą rodzinę marszałka. Bracia Mikołaj i Aleksander oraz szwagier, mąż Jelizawety, jako wojskowi, zostali rozstrzelani. Matka, pozbawiona środków do życia, żebrała i wkrótce zmarła z głodu. Pozostali członkowie rodziny, którzy w myśl artykułu 58 kodeksu karnego byli czesirami, czyli członkami rodziny zdrajcy ojczyzny, zostali skazani na 8 lat łagru. Ich dzieci umieszczono w różnych domach dziecka pod zmienionymi nazwiskami. W 1946 roku siostry marszałka uzyskały możliwość osiedlenia się w Aleksandrowsku pod Moskwą, ale po 2 latach zesłano je na Kołymę, skąd powróciły w styczniu 1956 roku. 4 lata później. Tuż przed świtem, 22 czerwca 1941 roku, niemiecka stacja nasłuchowa przechwyciła rozmowę radiową między dowódcą jednego z nadgranicznych posterunków i kwaterą główną. Zostaliśmy ostrzelani przez Niemców. Co mamy robić? Pytał dowódca radzieckiego oddziału. Chyba zwariowaliście. Dlaczego nie używacie szyfru? Brzmiała odpowiedź. Pół godziny później, o 3:40, szef sztabu generalnego Georgij Żukow zatelefonował do willi Stalina w podmoskiewskiej miejscowości Kuncewo, informując o niemieckim ataku. Stalin milczał długo, a wreszcie nakazał Żukowowi i członkom biura politycznego stawić się niezwłocznie na Kremlu. Zebranie rozpoczęło się o 4:30. Zdenerwowany komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow poinformował, że ambasador niemiecki przekazał mu notę o rozpoczęciu wojny. Czy naprawdę na to zasłużyliśmy? Zapytał Mołotow. Armia Czerwona dysponowała 300 dywizjami, z których 170, to jest około 2 900 000 żołnierzy, stacjonowało w zachodnim rejonie Związku Radzieckiego i na ziemiach zagarniętych w 1939 i 1940 roku. Te wojska miały 38 tysięcy dział i moździerzy, 1470 czołgów nowych typów T-34 i KW-1. Wśród 22-24 tysięcy czołgów w ogóle, w większości lekkich i przestarzałych, oraz około 1500 samolotów nowych typów z ponad 3 tysiącami stacjonowanych w tym rejonie. Była to ogromna siła. Odpowiednio zorganizowana i kierowana mogła zmierzyć się z armiami niemieckimi i sojuszniczymi, które o świcie ruszyły do ataku. 120 dywizji piechoty, 2,5 miliona żołnierzy, 3350 czołgów, 48 tysięcy dział, 2200 samolotów. Jednakże radzieckie wojska, tak liczne, tak obficie wyposażone w broń pancerną i lotnictwo, były kompletnie zaskoczone niemieckim uderzeniem. Większość z nich znajdowała się na poligonach lub w drodze z poligonów do rejonów zgrupowań. Dywizje rozwinięte w długie kolumny marszowe stawały się doskonałym celem dla niemieckich bombowców i myśliwców. Radzieckie samoloty przemieszczano na nowe lotniska, z których ogromna większość nie miała jeszcze zaplecza części zamiennych, amunicji i paliwa. W ciągu pierwszych 8,5-godzinnych walk lotnictwo niemieckie zniszczyło 1200 samolotów radzieckich, z czego 800 na lotniskach, uzyskując panowanie w powietrzu. Grupy pancerne przeszły Bug i parły jak burza w stronę Moskwy. Do 9 lipca w rejonie działania grupy Armii Środek Niemcy wzięli do niewoli prawie 300 tysięcy jeńców i zniszczyli 2585 czołgów oraz 246 samolotów. W rejonie Smoleńska zniszczyli lub zdobyli 2000 czołgów, 1900 dział i wzięli do niewoli 100 tysięcy żołnierzy. Rozmiar klęski Armii Czerwonej był wręcz niewyobrażalny. W ciągu 3 tygodni oddziały niemieckie wdarły się przeszło 600 kilometrów w głąb Związku Radzieckiego. Do Moskwy pozostawało niespełna 300 kilometrów. W czasie pierwszych 5 miesięcy walki Armia Czerwona straciła zabitych, rannych, wziętych do niewoli około 3 milionów żołnierzy. Taki był rachunek, jaki przyszło zapłacić za czystkę w siłach zbrojnych. Nikt dzisiaj nie potrafi dokładnie określić, jak wielu oficerów podczas czystki rozstrzelano, uwięziono w łagrach lub w najlepszym razie zwolniono z wojska. Szacunki wahają się od 35 tysięcy do 82 tysięcy. Taką liczbę podaje jeden z najwybitniejszych znawców zagadnienia, dr Paweł Wieczorkiewicz w najnowszej pracy Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-41. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje. Wydawnictwo Gryf, rok 1993. Wśród tych zamordowanych oficerów znaleźli się najlepsi, najzdolniejsi i najbardziej doświadczeni dowódcy. Ich odejście zniszczyło to wszystko, co wnieśli do wojska, czego nauczyli się na frontach wojny domowej, co wypracowali na manewrach w czasie gier sztabowych. Marszałek Tuchaczewski napisał w jednej ze swoich prac w 1935 roku, że Niemcy uderzą na Związek Radziecki wiosną 1941 roku w sile 200 dywizji. Rozdział następny. Czarna orkiestra. Nocny ekspres. Od wczesnego rana autostradą Monachium-Salzburg mknęły czarne Mercedesy. 170 km na południe od Monachium zjeżdżały na wąską asfaltową szosę prowadzącą do górskiego kurortu Berchtesgaden. Po 20 minutach szybkiej jazdy docierały do miasteczka, przemykały ulicami i przy dworcu skręcały w stronę Obersalzbergu. Tuż potem ginęły w cieniu starych jodeł i dębów rosnących po obydwu stronach wąskiej jezdni. Droga stawała się coraz bardziej stroma, aczkolwiek dobrze wyprofilowane zakręty pozwalały kierowcom utrzymać dużą prędkość. Zwalniali dopiero, gdy dotarli do stóp góry Kelstein. Dalszy podjazd nie był trudny, ale widok przepaści po prawej stronie drogi, mimo solidnych rur ciągnących się między kamiennymi słupkami, zmuszał do ostrożności. Admirał Wilhelm Canaris, szef Abwehry, ocknął się z długiej drzemki, w jaką zapadł nad ranem, gdy wyjechali z Monachium. Usiadł wygodniej w skórzanym fotelu służbowego Mercedesa i zaczął rozcierać zdrętwiałe kolano. — Już chciałem pana obudzić, admirale. Kierowca przyglądał mu się w lusterku wstecznym. — Za 15 minut powinniśmy być na miejscu. Canaris obciągnął mundur, poprawił rzadkie, siwe włosy i przysunął twarz do szyby. Szybko zbliżali się do szczytu, a z każdym przebytym metrem widoki stawały się coraz wspanialsze. W kryształowo czystym powietrzu wyraźnie rysowała się skalista grań Untersbergu, za której wyłaniał się szczyt Geisberg, już słabiej widoczny w niebieskiej mgiełce. W dole między górami widać było czerwone dachy i białe ściany domów Berchtesgaden i nieco dalej położonego Bischofswiesen. Dlaczego Hitler nie lubi wjeżdżać na szczyt? Pomyślał Canaris. Tak wspaniały widok musi przecież odpowiadać jego naturze. Cały świat u stóp. Nawet ptaki latają niżej. Rzeczywiście Adolf Hitler niechętnie odbywał podróże na szczyt góry Kelstein, gdzie mieściła się willa z grubo ciosanych szarych kamieni. Dostał ją 20 kwietnia 1939 roku w podarunku od partii i narodu na 50. urodziny. Ten prezent kosztował 30 milionów Reichsmarek, około 90 milionów dolarów według ówczesnych cen. A ludzie z najbliższego otoczenia Führera sądzili, że sprawili mu wielką przyjemność, gdyż upodobał sobie ten malowniczy zakątek Alp Bawarskich. Bywał tu wielokrotnie po wyjściu z więzienia w Landsbergu, gdzie odsiadywał krótki wyrok za zorganizowanie w Monachium puczu w listopadzie 1923 roku. W 1928 od hamburskiego przemysłowca wynajął dom letniskowy Wachenfeld, położony u stóp Kelsteinu. Wkrótce za honorarium ze sprzedaży Mein Kampfu wykupił dom i znacznie go rozbudował. Willa nazwana Berghof stała się oficjalną rezydencją szefa NSDAP, a później kanclerza Niemiec. Był on szczególnie zadowolony, gdy wprowadzał gości do sali konferencyjnej, gdzie całą ścianę zajmowało okno ze wspaniałym widokiem na góry. Natychmiast po naciśnięciu guzika okno się opuszczało, aby nic nie zakłócało widoku. Wnętrze sali wypełniało krystaliczne alpejskie powietrze i wyziewy spalin z garażu mieszczącego się tuż pod podłogą. W tym domu w 1938 roku rozegrały się wydarzenia, które przesądziły o losach świata. 11 lutego przybył tu Kurt von Schuschnigg, kanclerz Austrii, z ministrem spraw zagranicznych Guido Schmidtem, aby powstrzymać Hitlera przed wysłaniem wojsk do Austrii. 15 września do Berchtesgaden przyleciał brytyjski premier Neville Chamberlain wraz z doradcą do spraw międzynarodowych Horacym Wilsonem, który w rzeczywistości wiedział o sprawach międzynarodowych jeszcze mniej niż szef rządu brytyjskiego, w celu omówienia warunków zachowania pokoju w Europie. W styczniu 1939 roku w Berghofie Hitler podejmował Józefa Becka, polskiego ministra spraw zagranicznych, usiłując namówić go do tego, by Polska oddała Niemcom Gdańsk i udostępniła eksterytorialną autostradę do Prus Wschodnich. W czasie tych rozmów Hitler był w doskonałej formie. Wspaniale panował nad emocjami. Być może na dobre samopoczucie Führera wpływało otoczenie. Jednakże nie lubił willi na szczycie Kelsteinu. Już samą podróż windą przestronną i wyłożoną lustrami, co sprawiało wrażenie, że jest znacznie większa niż w rzeczywistości, wywoływała u niego duszność. Ponadto obawiał się, że piorun może uderzyć w szczyt góry, co mogłoby źle się skończyć dla jadących windą zawieszoną na stalowych linach. Lęk był tak silny, że Hitler wychodził z kabiny spocony i blady, odczuwając palpitację serca oraz duszności spowodowane nagłą zmianą ciśnienia. Dlatego też w domu na górze bywał jedynie podczas szczególnych okazji. Ostatnia zdarzyła się 11 czerwca 1939 roku, gdy zaprosił profesora Karla Burkharta, Szwajcara, wysokiego komisarza Ligi Narodów. Za jego pośrednictwem chciał przekazać mocarstwom zachodnim informację, że zdecydował się skierować swe armie na wschód. Chciał również olśnić szwajcarskiego polityka i zademonstrować mu swoją potęgę. Dlatego wysłał swój osobisty samolot Immelmann III do Gdańska, aby zabrać stamtąd gościa do Salzburga, skąd samochodem zawieziono go na Kelstein. Hitler uznał, że wspaniałe krajobrazy roztaczające się ze szczytu będą najlepszym tłem dla jego słów. Stojąc na tarasie willi, rzekł do profesora: wszystko, co robię, jest skierowane przeciwko Rosji. Jeżeli Zachód okaże się zbyt tępy, aby to wykorzystać, będę zmuszony porozumieć się z Rosjanami i zwrócić się najpierw przeciwko Zachodowi. Później zaś skieruję całą moją siłę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Potrzebuję Ukrainy, aby już nigdy Niemców nikt nie głodził, jak podczas ostatniej wojny. Samochód zatrzymał się na dużym parkingu wykutym w skale u szczytu. Canaris wziął teczkę i ruszył w stronę ciężkich brązowych drzwi zamykających wejście do tunelu. Przed nim podążał wielki admirał Erich Redder, dowódca Kriegsmarine, który udawał, że śpiesząc się do oczekującego u wlotu tunelu generała Alfreda Jodla, nie dostrzega Canarisa. Ten zobaczył idącego nieopodal generała Heinza Guderiana i skierował się w jego stronę, gdy nagle za plecami usłyszał głos: pan to musi wiedzieć, admirale. Canaris odwrócił się do człowieka, który szedł za nim. Musi pan wiedzieć, dlaczego Führer nas tu wezwał, mówi generał Franz Halder, szef sztabu wojsk lądowych. Wywiad wie o wszystkim, co się dzieje za granicą, ale nie o wszystkim, co dzieje się w Niemczech. Jeśli chodzi o tę konferencję, to wiem tyle, ile pan. Canaris wyciągnął rękę na powitanie. Obydwaj się domyślamy, czego dowiemy się na górze, zauważył Halder, gdy weszli do wilgotnego tunelu. 19 sierpnia 1939 roku kilkudziesięciu najwyższych oficerów Wehrmachtu otrzymało pisemne polecenie stawienia się w siedzibie Hitlera na górze Kelstein w celu zaprezentowania planów operacyjnych przygotowanych na wypadek wojny z Polską. Poinformowano wezwanych, że powinni przybyć w strojach nieoficjalnych, aby uniknąć zwracania uwagi i wydano im rygorystyczne polecenie powstrzymania się od wszelkich komentarzy, które mogłyby przedostać się do prasy zagranicznej.